Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie na prośbę radiosłuchaczy opowiem o depresji u ludzi starszych wraz z wpływem zaburzeń krążenia mózgowego na stan psychiczny, w tym właśnie na depresję. Skłonność do depresji zależy od różnych czynników, zarówno o charakterze neuroanatomicznym, jak i neurofizjologicznym, ale też psychologicznym i społecznym. Depresja znana jest od najdawniejszych czasów, chociaż dawniej opisywana była bardziej jako melancholia, nostalgia albo neurastenia. Badania wykazują, że co najmniej 30% kobiet i około 20% mężczyzn w jakimś okresie życia zapada na depresję i ponad 50% choruje na inne zaburzenia nerwicowe. Depresja częściej dotyka kobiety, zwłaszcza nadwrażliwe, mające odmienną strukturę psychiczną od męskiej. Depresja wpływa nie tylko na zdrowie psychiczne, fizyczne i zachowanie człowieka, ale także jest powodem znacznego pogorszenia funkcjonowania, ma wpływ na najbliższych, na rodzinę i otoczenie. Badania dowiodły także, że depresja jest niezależnym czynnikiem ryzyka w rozwoju różnych chorób, szczególnie wskutek osłabienia odporności skutkującej infekcjami, zwiększa ryzyko narażenia na parodontozę oraz, jak mówiłam, inne choroby, w tym oczywiście nowotwory. Poznane są uwarunkowania wielu chorób fizycznych i dolegliwości, jakie w stanie obniżonego nastroju nasilają się albo ujawniają. Cierpienie depresyjne jest opisywane jako ból o ogromnej sile, nawet zagrażając życiu, gdyż zdarzają się samobójstwa przebiegu depresji. Psychiatrzy zwłaszcza podkreślają, że targnięcie się na życie w depresji jest prawdziwym szukaniem śmierci i nie tylko wołaniem o pomoc, jak to się zdarza w innych zaburzeniach psychicznych. Depresja jest nadal problemem zarówno medycznym, ekonomicznym, społecznym, jak i duchowym, ale przede wszystkim jest powodem ogromnych cierpień ludzi, którzy poza bolesnymi i smutnymi przeżyciami zapadają także, jak już mówiłam, na poważne choroby organiczne. Depresja może objawiać się także na różne sposoby, w tym prowadząc do uzależnienia, co pogłębia błędne koło przyczyn i skutków. Często także depresja jest w formie maskowania różnych chorób somatycznych. Pojawiają się w zamian za odczuwany smutek i beznadzieję przewlekłe bóle, zwłaszcza dotyczące krzyża, pleców czy okolic serca. W depresji dochodzi do spadku poziomu neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym, zwłaszcza serotoniny, od której zależy także stopień nadwrażliwości na ból. Szczególnie u ludzi starszych depresja może być związana z zaburzeniami krążenia mózgowego, szczególnie u osób po udarze, ale także na skutek niedokrwienia na tle miażdżycy czy też niewydolności krążenia. Mózg jest najbardziej wrażliwym narządem, dlatego jego niedokrwienie czy też uszkodzenie dróg nerwowych albo ośrodków przez krwotok czy może wpływać na brak wytwarzania odpowiedniej ilości neuroprzekaźników, co prowadzi do zaburzeń psychicznych, w tym depresji, załamania emocjonalnego z takimi objawami jak negatywizm, złość, frustracja, smutek, płaczliwość, skłonność do krzyku albo używania wulgarnych słów. Opisywane są także w wyniku depresji reakcje zobojętnienia związane z uszkodzeniem tkanki mózgowej, skutkujące brakiem zainteresowania rodziną, przyjaciółmi. Niekiedy występują także zamiłowania do głupkowatych żartów czy unikanie wysiłku fizycznego. Inne powikłania, zwłaszcza wskutek niedokrwienia mózgu, to patologiczny płacz albo śmiech. Badania prowadzone u chorych z depresją po udarze dowodzą, że istotny wpływ na wystąpienie depresji ma zwłaszcza uszkodzenie lewej półkuli. I im bliżej uszkodzenie dotyczy płata czołowego, im to niedokrwienie znajduje się bliżej płata czołowego, tym występuje większe nasilenie depresji. Dokładny mechanizm powstawania depresji jeszcze nie jest znany, chociaż udowodniono zaburzenia w wydzielaniu amin biogennych, czyli neuroprzekaźników przez komórki nerwowe, które próbuje się uzupełniać lekami, co oczywiście jest określane jako leczenie objawowe, znacznie mniej skuteczne niż leczenie przyczynowe, a przyczyną, jak za chwilę powiem, są bardzo często różnego rodzaju wady czy nieprawidłowe reakcje na stres. Poważnym czynnikiem ryzyka pogorszenia stanu zdrowia są zaburzenia snu albo brak snu, także częsty w depresji, szczególnie gdy przebiega z zaburzeniami oddychania czy chorobami serca, prowadząc do pogorszenia funkcjonowania w ciągu dnia, zmęczenia, do różnego rodzaju wahań nastroju, zaburzenia pamięci, drażliwości z następczą nadmierną sennością w ciągu dnia. Poważne konsekwencje zaburzeń snu to także brak koncentracji, pogorszenie uwagi, które zwłaszcza u ludzi starszych mogą prowokować różnego rodzaju upadki czy też wypadki komunikacyjne. Skutkiem zaburzeń oddychania podczas snu jest wzrost ciśnienia tętniczego z upośledzeniem krążenia mózgowego. Poza zaburzeniami snu, nadmierną sennością w ciągu dnia, bardzo niebezpieczny, szczególnie u ludzi starszych, jest zespół obturacyjnego bezdechu w wyniku zwężenia górnych dróg oddechowych z przyczyn anatomicznych, zwłaszcza w przebiegu otyłości i starzenia, w trakcie którego dochodzi do spadku napięcia mięśni gardła i mięśni oddechowych. Nawykowe chrapanie ma związek z nadciśnieniem tętniczym, także z chorobą niedokrwienną, zawałem mięśnia sercowego, udarem mózgu, a chrapanie z obturacyjnym bezdechem przebiega ze znacznym wysiłkiem, co wszystko wymaga rozpoznania i leczenia specjalistycznego. U osób z bezdechem obturacyjnym poza nadciśnieniem i chorobą niedokrwienną, niedotlenieniem występuje szereg innych dolegliwości, jak senność, uczucie zmęczenia, czy też uczucie niewypoczęcia po nocy, kłopoty z pamięcią, zaburzenia koncentracji. Bezdech w trakcie tego obturacyjnego, w bezdechu obturacyjnym, to przerwa w oddychaniu, która wynika z okresowej niedrożności dróg oddechowych. W trakcie zamknięcia dróg oddechowych dochodzi do silnego nagromadzenia dwutlenku węgla i to dopiero pobudza do głębszego oddechu. Powstaje to na skutek zwiotczenia, szczególnie mięśni gardła i języka, i to powoduje niedrożność górnych dróg oddechowych. Zaburzenia oddychania podczas snu objawiające się właśnie jako chrapanie często obarczone są różnego rodzaju powikłaniami, w tym układu krążenia, nadciśnieniem i powikłaniami udarowymi. Stwierdzono związek między bezdechem a nadciśnieniem tętniczym, co oczywiście wymaga leczenia nie tylko nadciśnienia, ale również samego bezdechu sennego. Najlepiej bez aparatów, bo są takie specjalne aparaty, nauczyć się spać na boku, wtedy ten bezdech senny, czy też niedrożność dróg oddechowych nie będzie tak nasilona. Ponadto u osób otyłych, zwłaszcza chorych, stwierdzano obniżenie wysycenia krwi tlenem i na tym tle zaburzenia pracy serca. Do 20% zawałów mięśnia sercowego i 15% nagłych zgonów ma miejsce w godzinach nocnych, co jest tłumaczone wzrostem czynności układu współczulnego z zahamowaniem mechanizmów odpowiedzialnych za regulację oddychania. U chorych z niewydolnością krążenia i chorobami układu oddechowego dochodzi także często wskutek nagromadzenia dwutlenku węgla, niedotlenienia, do zaburzeń rytmu serca, w tym takich jak blok przedsionkowo-komorowy czy migotanie przedsionków. i nocne nagłe zgony mają być skutkiem wzrostu napięcia drugiej części układu autonomicznego, przywspółczulnego, który zwalnia pracę serca, aż po epizody zatrzymania krążenia, co jest szczególnie niebezpieczne właśnie u ludzi z zaburzeniami oddychania, ze zmniejszeniem przepływu mózgowego, co także jest, zwiększa ryzyko udaru. Odpowiednio wczesna obserwacja i rozpoznanie zaburzeń oddechowych wraz z wdrożeniem leczenia i oczywiście leczenie niewydolności krążenia szczególnie, czy nadciśnienia i stenokardii jest działaniem nie tylko leczniczym, ale także profilaktycznym przed wystąpieniem powikłań, w tym również depresji. Za chwilę opowiem o objawach i leczeniu. Do głównych objawów depresji należą obniżenie nastroju z pojawiającą się płaczliwością, spadkiem żywotności, odczuwaniem smutku, przygnębienia, także niezdolnością do cieszenia się z czegokolwiek, brakiem satysfakcji, niezadowoleniem praktycznie ze wszystkiego, zmęczeniem i bardzo często widocznym cierpieniem na twarzy, a także w całym sposobie bycia, w gestach, w całym człowieku. Często powraca poczucie winy wraz z myślami samobójczymi albo przewidywaniem śmierci. Najczęściej myśli się o chorobie nowotworowej. Pojawia się często osłabienie pamięci, brak koncentracji, uwagi, trudności z podejmowaniem decyzji, poczucie niższości, utrata wiary w siebie wraz z obniżeniem chęcią do działania, bardzo często brakiem jakiejkolwiek aktywności. U niektórych osób występować może jednak odwrotnie. Nadpobudliwość ruchowa z niemożnością usiedzenia na miejscu, nadmiernymi przechadzkami, koniecznością zajęcia się czymś czy nadmierną gadatliwością. Często występuje suchość w jamie ustnej, kołatanie serca, spłycenie oddechu, odczuwanie duszności, zawroty, bóle głowy. Bardzo często występują biegunki albo zaparcie, brak apetytu, chudnięcie albo otyłość z odczuwaniem zimna. Charakterystyczny jest także napadowy lęk, czasem zlokalizowany w okolicy serca. Depresji sprzyjają urazy, które jako blizna psychiczna mogą uwidaczniać się i wzmacniać pewne cechy osobowości, szczególnie wtedy, kiedy depresja trwa długo, zaczyna się w młodym wieku. Ponadto czynnikami ryzyka depresji są zaburzenia nerwicowe, neurotyzm, nadmierna wrażliwość w kontaktach interpersonalnych, unikanie sytuacji trudnych, postawa zarówno zależna, jak i unikająca. Opisywana jest także i szczególnie występuje u ludzi starszych, którzy mało czasu spędzają na świeżym powietrzu. Depresja sezonowa, zwłaszcza zimowa, wywołana prawdopodobnie brakiem światła. Teraz udowadnia się brak witaminy D, która także ma wpływ na niedobór jej na depresję. Brakiem, co powoduje zakłócenia cyklu snu i rytmu wydzielania hormonów. Wraz z brakiem światła dochodzi do zmiany stężenia neuroprzekaźników, zwłaszcza wspomniane już serotoniny, co powoduje wszystkie wymieniane wcześniej objawy. Do objawów depresji sezonowej należą nie tylko uczucie smutku, niepokój, lęk, ale także gniew, niemożność przeżywania drobnych radości czy przyjemności. Depresja, chorzy depresyjni unikają sytuacji, nawet sytuacji przyjemnych. Brakuje im motywacji do działania, mają szczególnie apetyt na słodycze, która wzrasta, ten apetyt w godzinach wieczornych. Jest to związane z chęcią poprawienia, znaczy z mechanizmem, który w mózgu wytwarza serotoninę, stąd nadmierna chęć na słodycze, co oczywiście powoduje przyrost masy ciała, z kolei nadmierną senność, ospałość. Psychiatrzy oczywiście w leczeniu depresji wszelkiego typu stosują odpowiednie leczenie farmakologiczne. Jak już mówiłam, podawane są leki, które mają uzupełnić ten brakujący poziom serotoniny, ale nie tylko serotoniny, także innych neuroprzekaźników. Leki podawane są z różnych grup w zależności od wieku, od współistniejących chorób i rodzaju depresji. Niekiedy stosowana bywa również w terapia elektrowstrząsowa, a także różnego rodzaju psychoterapie indywidualne, grupowe oraz odpowiednie leczenie, które poprawia krążenie mózgowe i sen. Jednocześnie poprawa snu w czasie depresji świadczy o wychodzeniu z tejże depresji. Poza preparatami farmakologicznymi, zwłaszcza tymi, które syntetycznymi, które uzupełniają poziom serotoniny, noradrenaliny czy adrenaliny i innych neuroprzekaźników, lekarze również próbują stosować różnego rodzaju inne metody, metody naturalne, które co prawda działają, i leki naturalne, które co prawda działają wolniej, jednak mają znacznie mniej działań ubocznych od tych, które poprawiają tylko, właśnie podają ten neuroprzekaźnik, co jest szczególnie ważne u osób starszych. W medycynie świętej Hildegardy przeciwdepresyjnie działa przede wszystkim orkisz, koper włoski, także herbatka z kopru. Wymieniane są jako przeciwdepresyjne herbatniki z cynamonem, gałką muszkatołową i goździkami. Również wymieniane są nasiona babki płeśnik. Także poprawia nastrój hyzop, bertram i czomber. I nalewka z fiołka oraz obrazków plamistych, korzeń lukrecji i ruty. Sam orkisz, to warto sprawdzić, jedząc większą ilość tego orkiszu, zawiera tryptofan, który wyraźnie poprawia samopoczucie. W ziarnach orkiszu, poza skrobią, białkami, są tłuszcze, minerały, jest też bardzo wiele mikroelementów i błonnik, szczególnie z elektrolitów i mikroelementów, jest żelazo, wapń, cynk, potas, ale także są witaminy B, P, P, kwas krzemowy. Jest wiele aminokwasów niż w innych rodzajach pszenicy czy w życie. I ten wspomniany tryptofan, z którego wytwarzana jest serotonina. Serotonina jest wytwarzana z tryptofanu, właśnie konkurując z innymi aminokwasami, stąd ten proces wymaga do przejścia tryptofanu cukru. Stąd takie objawowe zapotrzebowanie na słodkie pokarmy wieczorem. Orkisz poza tym poprawia funkcjonowanie samego układu nerwowego, wzmacnia nerwy, poprawia koncentrację, także wskazany jest dla osób, które chorują na celiakię, są uczulone na gluten. Orkisz ma, przypomnę, także działanie przeciwbakteryjne, przeciwnowotworowe, zawierając rodanit. Ponadto dieta orkiszowa również jest wskazana w przypadku miażdżycy, która też często niedokrwienie mózgu leży u podłoża depresji. Poza samym orkiszem wskazany jest koper włoski, mający działanie również rozweselające, także taki preparat, który jest mieszanką kopru, galgantu i dyptanu o nazwie Sivesan. także korzeń lukrecji, także w postaci cukierków lukrecjowych. W depresji święta Hildegarda poleca gaszone wino, czyli wino gotowane wraz z eliminacją alkoholu przez co najmniej 3-minutowe wrzenie i zalanie następnie tego wina zimną wodą. W książkach Hildegardy zaleca się nawet wypijanie takiego od alkoholowego, bezalkoholowego wina do litra dziennie, popijanie łykami w ciągu dnia ciepłego. Najprawdopodobniej, bo sama byłam ciekawa, co może działać w tym bezalkoholowym winie, najprawdopodobniej to wino jest polecane z powodu zawartości, jak się okazało, 100 różnych składników, takich jak kwasy organiczne, aldehydy, estry, garniki, cukry, makro i mikroelementy, fosfor, żelazo, śladowe ilości cynku występują, miedzi, selenu, potasu, wapnia, magnezu, sodu, witamin, zwłaszcza z grupy A, B, C, H, PP, mając właściwości zasadotwórcze. Takie same działanie, podobne, tylko oczywiście polecane w mniejszych dawkach, ma ocet jabłkowy, który wskazany jest od tych osób, które oczywiście tolerują ocet, do 3 łyżek dziennie. Też poprzez zawartość prawdopodobnie tych wszystkich związków, o których mówiłam. Wino białe jest mniej polecane, ponieważ jest ono produkowane z wyciśniętego soku ze świeżych winogron, podczas gdy wino czerwone zgniecione jest razem ze skórką, w której to właśnie występują wszystkie te związki, o których mówiłam, ale także kwasy winowy, jabłkowy, salicylowy, cynamonowy, który poprawia wydzielanie żółci, salicylowy chroni przed zakrzepami. Oprócz tego wśród tych składników są antycjany, różnego rodzaju katechiny, pochodne kwasu kawowego, które mają działanie przeciwnowotworowy i oczywiście flawonoidy razem z resweratrolem i kwarcetyną, które mają ochronne działanie na DNA, niszcząc wolne rodniki, odpowiadając za działanie przeciwnowotworowe. Badania wykazały także, że nawet bezalkoholowe wino, czyli to wino wygotowane, działa antyseptycznie i bakteriobójczo i hamuje rozwój bakterii w jamie ustnej. Zawarte w winie polifenole, także picetanol mają blokować receptory insuliny w powstających komórkach tłuszczowych, chroniąc przed magazynowaniem tłuszczu. Poza tym poprawia pamięć, jak już mówiłam, i wpływa korzystnie przeciwdepresyjnie, także korzystnie w niewielkich ilościach ocet winny, korzystnie na komórkę wątrobową. Z medycyny jeszcze Hildegardy polecane są ciastka z mąki orkiszowej, jakie piecze się z dodatkiem zmielonych goździków, cynamonu i gałki muszkatołowej w proporcjach 400 gram mąki orkiszowej, 20 gramów cynamonu i gałki muszkatołowej, 5 gramów goździków, oczywiście masło, cukier, najlepiej trzcinowy, ale także migdały i jaja. Podnoszą poziom tryptofanu, co warto mieć na uwadze. Nie tylko mleko pite wieczorem, które ułatwia zasypianie ze względu na właśnie zawartość serotoniny, ale banany, które tej serotoniny mają dość dużo. Także migdały, figi, orzechy nerkowca i orzeszki ziemne. Przeciwdepresyjnie znane działanie od dawna z naturalnych madziurawiec w postaci czy to herbatek, czy tabletek. Ponadto ważna jest witamina B, kompleks, szczególnie witamina B2, ale także B12, której ostatnio jest podobno ogólny niedobór, i kwas foliowy. Powracając do diety świętej Hildegardy, niektórzy łączą tą dietę tylko z orkiszem. To jest oczywiście nieprawda. Orkisz jest podstawą, ale dieta, która określana jest jako dieta w Hildegardy, to są przede wszystkim poza orkiszem owoce i warzywa w dużych ilościach. Poza kasztanami, które jadalnymi, które u nas są rzadko i są dość drogie. Poza lekami naturalnymi, powracam do świętej Hildegardy, są oczywiście przyczyny duchowe, które zauważone są nie tylko przez nią. Według Hildegardy przyczyną depresji i chorób układu nerwowego w ogóle jest zapomnienie o Panu Bogu. Oddalenie od Boga prowokujące rozproszenie i zagrożenie życia, jakich przeciwieństwem są szczęście i bliskość. Z tych 35 wad i grzechów, które święta Hildegarda wymienia, aż 26 wymienia się jako mogące doprowadzić do depresji, w związku z tym, ale najważniejsze to są te, które wymieniłam, czyli zapomnienie o Panu Bogu. Do rozwoju choroby może także doprowadzić zespół wypalenia zawodowego, jaki również powstaje wskutek nieprzestrzegania zalecenia wypoczynku, czyli również jest jakimś oddaleniem od przykazań Bożych. Każda praca wymaga odpoczynku, każda działalność wymaga regeneracji z ewentualnym leczeniem także chorób przewlekłych, co jest szczególnie ważne, co mówiłam przed przerwą, u osób starszych, ze względu na to, że każda choroba przewlekła, która nie jest leczona, zarówno układu oddechowego, jak i układu krążenia, jak i nerek, może prowadzić do zatrucia. Tak samo choroby wątroby, które wątroba niewydolna nie zmniejsza toksyn i w związku nie zmniejsza poziomu toksyn i również może w pewien sposób doprowadzić do zmiany nastroju. To tyle, co w dzisiejszym programie. Chciałam na prośbę radiosłuchaczy, jednej pani, z której nie mogłam z niezależnych ode mnie przyczyn rozmawiać, więc postanowiłam przekazać to w formie programu. Bóg zapłać na uwagę. Z Panem Bokiem. Tak, słucham porady lekarskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Pani doktor, jak zwykle bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wspaniały wykład. No jesteśmy wszyscy, pani słuchacze, wszyscy bardzo pani wdzięczni.
Dzięki.
Jeszcze mam do pani prośbę, pani doktor. Tak. Czy można prosić wykład na temat tętniaków, na przykład tętniak wątroby?
Dobrze, powiem. Zrobię taki program o tętniakach. Miałam nawet zamiar, gdzieś tam przygotowywałam sobie coś. Bardzo proszę.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dzięki. Z Panem Bogiem. Słucham.
Panie Boże. Pani doktor,
tak, słucham.
Pani pięknie to wszystko mówi, ale ja tego wszystkiego nie mogę jeść ze względu na to, że ciągle mi wzrasta potas. Pewnego czasu, 2 lata temu, dostałam tabletki potasu i piłam ich parę miesięcy. I przez to mało nie odeszłam z tego świata. Wszystko mi przestało nagle funkcjonować. Ja padałam. Mdlałam, a w życiu nigdy nie mdlałam. No i teraz mam kłopot z jedzeniem, bo wszędzie jest dużo potasu.
No, znaczy potas, no ja potas jest bardzo konieczny, proszę panią. To trzeba pójść do lekarza i zobaczyć, dlaczego pani nie może jeść. No jest to zapewne jakaś przyczyna w przewodzie pokarmowym.
Nie, nie. Ja mogę jeść, ale ze względu na ten potas, to nie mogę tych rzeczy jeść, bo mnie lekarz ciągle mówi, to nie można za dużo pomidorów, nie można bananów. I tak dalej.
Ale to pani ma jakąś chorobę nerek. To z jakiego powodu pani ma wysoki potas? Może pani bierze potas dodatkowo?
Nie, w tej chwili nie biorę. Właśnie brałam przez parę miesięcy tabletki potasu, a nigdy w życiu nie miałam kłopotu. Dopiero po tych tabletkach, które przyjmowałam przez parę miesięcy, tak się zrobiło. No i bardzo ciężko to przeżyłam, ale Pan Bóg widocznie chciał, żebym jeszcze żyła.
Nie bardzo Pani mogę pomóc, bo nie wiem, jaka jest przyczyna tego poziomu, wysokiego poziomu potasu, bo to musiały być albo jakieś leki hormonalne, albo zaburzenia czynności nerek. No różne mogą być przyczyny nadmiaru potasu, ale zwykle potas jest usuwany z organizmu. I no wtedy można oczywiście się ograniczyć z tymi warzywami, ale też no nie można nie jeść warzyw i owoców, bo to jest wtedy są niedobory
różnego rodzaju pokarmu. Banany całkowicie i pomidory odstawiłam. Zaraz mnie zlata.
Kochana, nie pomogę pani, nie znając pani stanu zdrowia. Tylko z wywiadu, no niewiele mogę powiedzieć, tak? Bóg zapłać.